Antoni Tępolski jest inżynierem z wykształcenia i ewangelizatorem z zawodu, tak? No, także myślę sobie, że to są takie dwie rzeczy, które gdzieś w jego życiu się przeplotły i spowodowały, że dzisiaj Pan Bóg może go bardzo mocno używać. Antoni jest mężem, ojcem, liderem wspólnoty Góra Oliwna i odpowiedzialnym za cały region południowy Polski, za Alfę, tak? Za Alfę, tak? A równocześnie jest w sekretariacie do spraw nowej ewangelizacji i odpowiada za logistykę wielkich wydarzeń, takich jak choćby forum CCC, czy bliżej, mocniej, więcej na stadionie. Także myślę, że to są te takie punkty z CV Antoniego, ale myślę, że bardziej chcemy teraz usłyszeć, co Pan Bóg mówi do Twojego serca i przez Ciebie do nas. Także oddaję mikrofon.
Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę tutaj być razem z wami. Szczególny dzień dzisiaj jest, prawdę mówiąc, na taki temat. Nie wiem, czy Andrzej, jakiś komitet go wybierał, w jaki sposób doszło do tego, że dzisiaj są takie szczególne słowa w czytaniach liturgicznych właśnie odnośnie mężczyzn, świętego Józefa szczególne, bo niewiele jest rozdziałów o świętym Józefie w Piśmie Świętym, a dzisiaj jest chyba odczytana z połowa tekstu, która dotyczy świętego Józefa, więc to niezwykły dzień, więc cieszę się. No, muszę powiedzieć, że kiedy Andrzej zadzwonił do mnie, to był to niewątpliwie kontrowersyjny temat, jak na pierwszy rzut oka. Muszę powiedzieć, że dwa dni temu, właśnie na jednej z kolacji Alfy, zostałem zaproszony na dzisiaj na Wigilię tej Alfy. No i powiedziałem, że nie mogę, bo mówię tutaj wykład. No i oczywiście, a jaki temat? No i tak to była ekipa, mniej więcej 20 osób, 15 dziewczyn, 5 facetów. Nie? I ja mówię, no mężczyzna jako król. Nie? I nagle tak jak w takim filmie, dziewczyny wszystkie zatrzymują swoją pracę, co tam robiły i patrzą na mnie. Takie zdziwione. No nie dziwię się, bo ja też byłbym zdziwiony. Ale prawdę mówiąc, myślę, że tak uprzedzę sytuację. Panowie, spokojnie, jest naprawdę nieźle. Tutaj próbuję... O, slajdziki, a jeszcze nie macie tego. To ja spróbuję to uruchomić, żeby tu coś... O, pięknie. Właśnie. Jakie mamy wyobrażenia, mężczyzna jako król? Muszę powiedzieć, że są bardzo różne wyobrażenia dla kobiet. Ten tytuł, mężczyzna jako król, no to nie pasuje dobrze, no bo przede wszystkim mężczyzna, tak? Gdyby był kobieta jako królowa, no to lepiej brzmi. No więc to tak trąci trochę taką dyskryminacją, trochę maskulinizmem, że to my, prawda, faceci, o sobie, to tak lubimy wyżej trochę mówić, niż rzeczywiście jest. No. Więc mamy taki wzorzec króla, myślę, taki splendor, bogactwo, realizacja zachcianek, król robi to, co chce, ale niekoniecznie musimy mieć taki wzór, że patrzy na wszystkich z góry, realizuje swoją wolę, często żyje kosztem innych. No i też często mamy taką wizję króla, że to jest, że tak powiem, jeden tron, tak? Czyli król, i wokół niego nic, dopiero niżej coś tam się znajduje, czyli jacyś ludzie. Znalazłem takie różne opisy idealnego króla. W Kronice Gala. Cechy króla Bolesława Chrobrego jako idealnego władcy państwa. Więc Gal takie punkty wymienia. Są nawet tutaj podane. Troszczy się o dalsze losy państwa po swojej śmierci. Przewidujący okres nieszczęścia dla ojczyzny. Sprawiedliwy dla swoich poddanych i stosunek do poddanych. I tu cytat, tak pilnie rozważał sprawę biedaka, jak jakiegoś wielkiego dostajnika. I rozsądny władca. No, znalazłem też w tych samych kronikach Bolesława III, Krzywoustego. Więc on miał takie cechy. Odważny, gdyż nie uległ się nawału Niemców. Kochający ojczyznę, wspaniały wódz, doskonale prowadzący bitwy. Nieustraszony, siejący postrach w obozie niemieckim, rozsądny, niewzruszony. Takie są cechy króla. Taka jest wizja króla. Króla, który walczy, który zdobywa, niepokonany, warto być z nim, warto być blisko niego. Ale jaki mamy wzór Chrystusa jako króla? Bo to nasze królowanie to się bierze właśnie z naśladowania Chrystusa, który jest królem. Nie? Czy przede wszystkim stąd. Jakie jest królowanie Chrystusa? No dzisiaj było takie czytanie z Księgi Jeremiasza. Ja sobie też cytat tutaj zapisałem. Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Trzy cechy króla. Widzę, że chcecie mnie tą żarówką tutaj usmażyć. No, coraz lepiej widzę tekst, a coraz gorzej was. Trzy cechy są tutaj króla wymienione. Nie? I tam, no tutaj, nie takie, jak sobie wyobrażamy. Tak? Tron to akurat jest francuski, tak? Królów francuskich. Ale coś zupełnie innego z trzy cechy. Postępuje roztropnie, będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość. To oczywiście nie jedyne. Nie jedyne. Więc zobaczmy na, zanim pomyślimy o naszym królowaniu, zobaczmy na królowanie Chrystusa, jak ono się wyrażało. Więc no, przede wszystkim wiemy, że Chrystus jako Bóg, jako druga osoba Trójcy Świętej jest prawdziwym królem królów i panem panów. Jest Bogiem Stwórcą. Kiedy czytamy różne opisy objawienia Bożej chwały, to widzimy właśnie to, co królowie ziemscy próbowali naśladować. Chwała, godność, uwielbienie, wywyższenie. To miał Jezus. Czytamy w liście do Filipian w drugim rozdziale, że nie upierał się zachłannie, by mieć tą pozycję, ale z niej zrezygnował. Czyli Jezus jako król rezygnuje ze swojej pozycji władcy. Tak? I wiemy, co się dzieje. Przeczytam też ostatnio cytat Franciszka. Bóg nie objawia się jako panujący, lecz jako ten, który się uniża, zstępuje na ziemię jako mały i ubogi. Oznacza to, że jeśli chcemy być do Niego podobni, to nie możemy stawiać siebie ponad innych, lecz uniżyć się, być gotowi do posługiwania, stać się małymi z małymi i ubogimi z ubogimi. Więc kiedy Jezus staje się człowiekiem, powiedziałbym, że staje się biednym człowiekiem, tak? Mógł wybrać różne miejsca, ale naprawdę nawet z naszej ludzkiej perspektywy wybrał bardzo ubogie miejsce. I wybrał takie normalne życie. Normalne życie, wiecie, z biedą, płaczem, ryzykiem. Chyba jutro będzie w czytaniach, że Józef dostał objawienie, tak? Musiał uciekać z Jezusem do Egiptu. Można pomyśleć, co to za król, którego żadna armia nie chroni. Właśnie taki król. To jest taki się objawił Jezus. Człowiek, gdy wyobraża sobie królestwo, no to nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taką komedię Bruce Wszechmogący, jak Bóg daje władzę jednemu takiemu kolesiowi, zupełnie normalnemu, no i przez pierwszy okres on nie robi nic innego, tylko realizuje swoje egoistyczne pragnienia. Komu chce dopiec, komu chce coś tam zrobić, nie ma w ogóle czasu, żeby zająć się czymkolwiek innym. Nie? I myślę, że trochę tacy my jesteśmy, nie? Że ten, on nie jest taki wyjątkowo zły. Że właśnie my tacy, że gdybyśmy dostali władzę do ręki, no to przede wszystkim pomyślelibyśmy o sobie jednak, jak zaspokoić swoje potrzeby. A Jezus wręcz przeciwnie, nie szukał swego, zrezygnował ze swojej własności. Nie? Czyli zrezygnował nawet z tego, co przysługiwało mu jako człowiekowi. Nie mówił o sobie, że będzie realizował wolę Ojca. I myślę, że to, co w Jezusie podziwiamy, to, że On ma taką godność wewnętrzną. Nie? Czyli On może chodzić boso, może chodzić w podartych szatach, może być poniżany, opluwany, a jednak ciągle jest królem. Ciągle jest królem, bo to, że jest się królem, to jesteście wewnątrz siebie. Ostatecznie Jezus oddał życie, ale oddał je dobrowolnie. To dzisiaj ksiądz na kazaniu powiedział, że to jest naprawdę wielka władza. Władza nad sobą. I Jezus mówił, to ewangelista Jan zapisał, nie, że mam moc oddać swoje życie i mam moc je odzyskać. Jezus ma tą władzę wewnętrzną, którą podziwiamy. Więc Jezus jako król nie ma zewnętrznych przejawów tej władzy. Nie? Ale wszędzie, gdzie się pojawia się z godnością, jest podziwiany. Nawet bez zewnętrznych przejawów w niektórych momentach jego działalności lud ma pragnienie obwołać go królem, pomimo ryzyka ze strony Cesarstwa Rzymskiego oczywiście. Również w krytycznych momentach swojego życia, czyli kiedy stoi przed prokuratorem, Piłatem, przed Herodem, przyznaje się do tego, że rzeczywiście jest królem. Że jest, ma tą godność. Ale mówi jednocześnie, że jego armia nie jest z tego świata, jego królestwo nie jest z tego świata. Możemy zadać sobie tutaj pytanie, patrząc na Jezusa, gdzie jest nasza siła? Czy jest jakakolwiek siła? Może mamy takie emocje, słysząc ja jako król, tak? Czy to ironia jakaś jest w ogóle? Nie? Czyli gdzie jest moje panowanie? Gdzie moje królestwo, moi słudzy? Czym w ogóle ja zarządzam? Tak? Czy moja wola ktokolwiek respektuje? Żona nie respektuje, dzieci nie respektują. Gdzie ja mam swoje królestwo? A może patrząc na królowanie Jezusa, możemy być przerażeni wizją, nie? No bo ta wizja jest jak gdyby wyzbyciem się siebie. Nie? Wizja królowania na wzór Jezusa, wizja realizowania tylko woli Ojca, pójścia w posłuszeństwie aż na krzyż, oddanie siebie całkowite. No to też wydaje się, to nie jest opcja. No, przynajmniej trudna opcja. Możemy zaśmiać się z siebie jak Herod Jezusa, nie, że nie widzimy w sobie króla, tak jak Herod nie widział króla w Jezusie. Ale jednak w liście do Filipian w 2 rozdziale jest napisane, że pomimo to Bóg go, Jezusa, ponad wszystko wywyższył. Nie, że odzyskał tą godność, której się pozbawił. Więc Jezus jako król zaczyna od chwały, nie, przechodzi, rezygnuje z tej chwały, nie? Przechodzi przez taką dolinę, można powiedzieć, cienia. Przechodzi przez życie, w którym rezygnuje dobrowolnie z zewnętrznych atrybutów królestwa. On ciągle jest królem, nie przestaje być królem, ale rezygnuje z jego przejawów. Oddaje to swojemu ojcu, oddaje Bogu, Bóg mu wszystko oddaje z powrotem. Taki mamy wzór w Jezusie. Co dalej? Muszę powiedzieć, że chciałbym się cofnąć do początków, czyli do Księgi Rodzaju, do 1 rozdziału. I myślę, że kiedy patrzymy na ten obraz stworzenia człowieka, to widzimy, że jest Boży plan dla każdego człowieka, aby był rzeczywiście królem. To Bóg mówi do Adama, nie? Żeby Adama i Ewy, żeby czynili sobie ziemię poddaną. To jest królewska godność. Nie? Bóg oddaje Adamowi ziemię we władanie. I muszę powiedzieć, że ja osobiście bardzo chciałbym mieć tą godność, nie? Przeżywać tą godność, odczuwać tą godność. Dlatego, że no, znamy dramaturgię pierwszych rodziców, tak? Na skutek grzechu, upadku, nie? Ta zostaje skrzywiona ta godność w człowieku. I teraz właśnie ta wizja królowania, którą mamy dzisiaj, nie, to jest skupiona właśnie wokół zewnętrznych atrybutów. Natomiast prawdziwa godność i prawdziwe królowanie jest możliwe w naszym sercu. Nie? Czyli Bóg pragnie, abyśmy cieszyli się tą godnością królewską jako Jego dzieci, bo On jest Królem. Jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego dziedzicami. Bóg chce tą godność ożywić w naszych sercach. Ale ponieważ jest przeciwnik, ten przeciwnik mówi do mnie i do ciebie, że nie, to za dużo dla ciebie. A jeżeli już masz jakieś pragnienia, to pojawia się tutaj właśnie ten splendor i blask, czyli ten ziemski wzorzec. Prawdziwy król jest królem w sercu, ma królewską godność. I tę godność może nadać tylko Bóg. On jest władcą i stwórcą wszystkiego. Nie ma innego miejsca, z którego możemy tą godność wziąć, sobie nadać. Bez Boga pozostają tylko zewnętrzne atrybuty. A więc bez Boga będziemy dążyli do tego, co proponuje tak naprawdę szatan, czyli więcej władzy. Kiedy Adam dostaje zadanie, żeby uczynić sobie ziemię poddaną, nie, to można powiedzieć, że dostaje pewną przestrzeń jako obszar swojego królowania. Jedną z cech tego królowania jest to, że dostaje prawo nazwania zwierząt. Ten, kto nazywa, określa ich cechy, zakres działania, opisuje funkcję. Nazwanie jest funkcją czy prawem właściciela. I myślę, że każdy z nas ma taką przestrzeń, którą Bóg mu powierza, abyśmy w tej przestrzeni realizowali swoje królowanie. Ta przestrzeń to przede wszystkim nasze serce. I to jest przestrzeń dla każdego. Oprócz naszego serca, tą przestrzenią jest jeszcze nasze ciało. I to jest też przestrzeń dla każdego. Oprócz tego każdy z nas może mieć nadaną inną przestrzeń, inne rzeczy, inne osoby, aby również w stosunku do nich realizował, postępował roztropnie i rządził sprawością i sprawiedliwością. Więc każdy z nas ma pewien obszar, który otrzymuje od Boga, który ma pełnić swoją królewską godność. I nawet jeżeli nie masz nic, to zawsze masz swoje serce i swoje ciało. I zawsze jesteś odpowiedzialny, w jaki sposób realizujesz swoją godność królewską w stosunku do tego, co myślisz, na co patrzą twoje oczy, gdzie chodzą twoje nogi, czego dotykają twoje ręce. To jest ta odpowiedzialność, którą ma każdy z nas. Jezus doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że złe wzorce sprawowania władzy przenikają serca wszystkich ludzi. I przestrzegał przed tym apostołów. Mówił wyraźnie, że wielcy tego świata uciskają innych, uciskają narody, dają im odczuć swoją władzę. I mówił, nie tak będzie między wami. Nie tylko mówił, ale był żywym przykładem. Kto chce być większy, niech będzie sługą. Świat będzie ciągnął i próbował definiować nasze panowanie przez swój pryzmat. Święty Jan mówił krótko i konkretnie w swoim pierwszym liście. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego świata. W ten sposób świat będzie starał się nam narzucić swoje wzorce. I rzeczywiście tak sobie wyobrażamy dzisiaj. Władza, królowanie, tak, to dużo pieniędzy, tak, to dużo możliwości, realizacja swojej woli, swojej wizji, swoich zachcianek, nie? I również siła, armia. Kiedyś czytałem taką książkę o przywództwie Leightona Forda i on mówił, że tak naprawdę świat funkcjonuje według dwóch podstawowych zasad. Głębokość kieszeni i lufa karabinu. Czyli przekupstwo albo przemoc. Można dorzucić jeszcze inne rzeczy. Kłamstwo, manipulacja. Świat stara się nam pokazać, że takie są wzorce dla władzy. A Jezus stoi po zupełnie innej stronie i mówi, nie tak będzie między wami. Czyli jest świadomy tego, że świat jest ogarnięty tym złym wzorcem. Nie? Ale żyje, pokazuje i przekonuje, że Królestwo Boże musi funkcjonować według innych wzorców, że my, jeżeli chcemy być królami, w Jego Królestwie musimy funkcjonować według innych wzorców. Nie? Że kto chce być większy, musi się umniejszyć, musi służyć. Nie? Kto chce pełnić władzę, musi być sługą i musi być oddanym wszystkim. Myślę, że w tym wzorcu świata widzimy przynajmniej jedną wielką lukę i wielką tęsknotę. Jest to tęsknota za miłością. Jest to ta tęsknota, którą kłamstwem, manipulacją, pieniędzmi, przemocą nie kupimy, nie zdobędziemy. Więc świat mimo całego splendoru, mimo całej otoczki będzie miał pewną dziurę. Dziurę, ponieważ Bóg tak ukształtował serce każdego z nas, że pragnie i to desperacko pragnie miłości. Królowanie jako służba. Więc wzorzec świata, jeszcze raz powtórzę, królowanie to władza, ucisk, pieniądze, przepych. Dla Jezusa królowanie to służba, oddanie innym. Myślę, że przynajmniej z mojej perspektywy najbardziej to królowanie służebne uwidacznia się w domu. Czyli w stosunku do ludzi, których Pan Bóg mi powierzył. I pamiętam, wiecie, mam czwórkę dzieci. Najstarsza córka już wyszła za mąż rok temu, ma 24 lata, ale ona, ponieważ była najstarsza i dobrze wygadana, to zawsze z nią toczyłem najpoważniejsze dyskusje. No jak to z każdym dzieckiem jest? Jest tu sporo, myślę, już takich doświadczonych rodziców, że na początku biegasz wokół takiego berbecia, poświęcasz się, robisz wszystko, a w końcu, jak rośnie, zadaje różne pytania. I w końcu, w czasie jednej z dyskusji o niełatwych tematach, usłyszałem takie pytanie. Dlaczego tata rządzi w domu? To jest dosyć ważne pytanie. Akurat byłem trochę taki poddenerwowany jej uporem. Więc mogłem powiedzieć, no bo daje kasę, tak? A kto ci płaci te wszystkie rzeczy, które sobie kupujesz? Miałbym rację, ale nie powiedziałem tak. Mógłbym powiedzieć, no bo jestem starszy, mądrzejszy, tak? Mam pewne doświadczenie. To nie jest najgorsza odpowiedź, nie? Ale można jeszcze próbować, że no bo jestem silniejszy i jakieś inne wymyślać, ale to już się czuję się, że to nie jest takie właściwe. I ja wtedy powiedziałem coś, co myślę, że z góry otrzymałem. Powiedziałem, no dlatego, że otrzymałem takie polecenie od Pana Boga. I dodałem tak, słuchaj, czasami to jest tak, że ja chętnie bym spakował swoje walizki i wyjechał. Tak jest to ciężkie i trudne, ale nie mogę tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że to zostało mi powierzone przez Pana Boga i jestem przekonany, że Pan Bóg mnie zapyta o to, tak? Jak realizowałem swój autorytet w domu w stosunku do ludzi, których mi powierzyłeś, których ja ci powierzyłem. I trzeba powiedzieć, że w stosunku do małych dzieci to Pan Bóg dał nam jeszcze pewne środki, tak? Ale jeżeli ktoś, nasze dziecko już chodzi do gimnazjum, liceum, nasze możliwości są bardzo ograniczone. Kiedy patrzę na, w jaki sposób Bóg realizuje swoje królowanie w stosunku do nas, w jaki sposób Jezus realizował swoje królowanie, muszę powiedzieć, że zauważam z przerażeniem, że On pozbawił się wszelkich środków nacisku. Czy to, czym Jezus pociągał ludzi, to swoją miłością, troską, prawdą, szczerością, postawą? Nie? On nie miał armii, która mu zwolenników przysparzała. I taka sama jest nasza pozycja. Jako królów. Tak? Nie mamy środków przymusu. To, czym możemy pociągać ludzi za sobą, to nasze życie, nasza miłość, nasza troska o nich, nasza szczerość, prawda, to kim jesteśmy. I powiem, że te narzędzia mają niesamowitą skuteczność. Jeżeli jesteśmy cierpliwi, jeżeli korzystamy z Bożej mocy, jeżeli trwamy na modlitwie, jeżeli słuchamy Ojca, to okazuje się, że te narzędzia są o wiele trwalsze. Zobaczmy, naśladowcy Chrystusa trwają 2000 lat. Herod, cesarze, królestwa przeminęły. Ich środki okazały się w pewnym momencie za małe, niewystarczające. Sposób ich realizowania władzy przez nich upadł. Nie? To, co przetrwało w Bożym Królestwie, to miłość. To, co przetrwało, to troska, prawda, sprawiedliwość. Te cechy, które każdy z nas ma i każdy zostaje wyposażony. Jeszcze raz dzisiejszy tekst Jeremiasza. Rządził roztropnie, wprowadzał sprawiedliwość i prawość. Taki będzie król. Takie mają być nasze cechy. Królowanie jako wolność i odpowiedzialność. To niezwykła cecha, którą mamy. Pan Bóg stworzył nas wolnymi. To cecha króla. Być wolnym. Ale również król ponosi odpowiedzialność. No to teraz zdjęcie jest taki żart z demotywatorów, tak? Nie wiem, czy dobrze widać. Ten chłopak ma tam tabliczkę, szukam ojca. Nie? I wszyscy faceci uciekają nagle, nie? Żeby się nie okazało, że to oni może. Myślę, że taka jest pokusa w naszym życiu. Że chcemy zażywać wolności, bez odpowiedzialności. Boimy się odpowiedzialności. To odpowiedzialność to wielka rzecz. Kiedy otrzymujemy wolność, prawdziwą wolność w Chrystusie, to kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy, w jaki sposób On zrealizował swoją wolność. Nie? Przede wszystkim przez to, że miał siłę do odrzucenia zła. Nie? Że szatan nie miał do Niego przystępu. A Bóg również daje nam tą siłę. Daje nam siłę do wolności. Cecha króla. Wolność, żeby sprawować kontrolę nad sobą. Żeby wykonać to, co uważam za właściwe. Dla Jezusa to było wypełnienie woli Ojca. Dla nas też jest to wypełnienie woli Bożej. Bóg daje nam wolność, ale nie po to, żebyśmy hołdowali sobie. Wolność jako hołdowanie sobie to cecha króla według tego świata. Wolność jako siła do wypełnienia swoich pragnień i woli Bożej to cecha i dar Ducha Świętego dla nas. Więc jeżeli wolność, to wolność do tego, żebyśmy kierowali swoimi myślami i swoim sercem. To pytanie do każdego z nas. Nie? Co robię z tą wolnością? Wolność to kierowanie naszych oczu. Na co patrzę? Co robię z tą wolnością? Wolność do panowania nad swoimi słowami. Co robię z tą wolnością? Do panowania nad swoimi rękami. Tak? Czy moje ręce trzymają w ręce pilota, tak jak na tym plakacie? Czy tak wyraża się moja wolność? Czy moja wolność może wyraża się w tym, że robię coś dobrego? Moje ręce niosą dobro dla moich najbliższych, dla innego, drugiego człowieka, gdziekolwiek jestem. Wolność do tego, jak spędzam swój czas. Czy to, w jaki sposób spędzam czas, przynosi Bogu chwałę? Czy to, jakie podtrzymuję relacje, przynoszą Bogu chwałę? Bóg, ustanawiając nas, dając nam tą królewską godność, chce, żebyśmy byli godni. Chce, żebyśmy byli godni tego tytułu. Odpowiedzialność. Nie chcemy odpowiedzialności. Pamiętamy w grzechu, w raju, przy grzechu pierworodnym Pan Bóg wzywa Adama i pyta, coś zrobił. A on mówi, no, Ewa mi dała jabłko. Czyli to ona, nie? To Ewy, coś zrobiłaś. Co zrobiłaś? No, szatan. Nie? Czyli zawsze jest ktoś inny, kto ponosi większą odpowiedzialność niż my. To jest natura grzechu. Odpowiedzialność za siebie, za rzeczy, które są wokół mnie, za ludzi, których Pan Bóg mi powierza. To jest cecha króla. Również musimy pamiętać, że jeżeli Pan Bóg w naszym obszarze odpowiedzialności daje nam innych ludzi, to nie tylko jest rodzina, czasami to jest jakiś zespół w pracy, czasami jeżeli możemy mieć swój własny biznes, możemy prowadzić jakiś zespół, małą grupę we wspólnocie, czy całą wspólnotę. Mamy różne, możemy mieć różne zakresy i różne funkcje odpowiedzialności, ale zawsze, kiedy stoimy wyżej w tej hierarchii, to w Bożym wzorcu to znaczy, że my więcej służymy. No ja kiedyś właśnie też u Laytona Forda przeczytałem, że nic tak nie deprawuje chrześcijańskich liderów jak kamera. Jak kamera. Czyli możliwość Wyłączamy. Czy możliwość rozgłosu sławy. On opowiada, że znał bardzo wielu dobrych zapowiadających się liderów, którzy jak tylko zaczęli prowadzić jakieś programy telewizyjne, ich moralność spadała. A więc musimy być, mieć naprawdę tą godność przede wszystkim w sercu, żeby żadne pokusy nie mogły nas złamać. Ta godność jest zbyt wielka, żebyśmy biegali za jakimiś błyskotkami, za czymś, co jest przemijające, co tylko dobrze świeci, dobrze wygląda. Są takie sytuacje w życiu, kiedy musimy brać, wiemy, że jakikolwiek błąd może być bardzo kosztowny. No, z alpinizmu chyba znamy najgłośniejsze historie. Tak? Ludzie popełniają błędy i giną. Mówi się, że góry są nieubłagane. Morze też jest nieubłagane. Jest wiele takich miejsc, które są nieubłagane. Pole emocji naszych dzieci jest też nieubłagane. Pewne nasze błędy w stosunku do nich, w stosunku do naszej żony będą miały trwałe skutki. Niekoniecznie śmiertelne, ale bardzo trwałe. Więc realizując nasze królowanie, musimy być świadomi odpowiedzialności. Pan Bóg, kładąc nam tą odpowiedzialność na ramiona, oczekuje od nas, że będziemy w nim szukać siły do tego, żeby zrealizować to polecenie. Myślę, że na koniec, że tak jak w przypadku Jezusa, który zrezygnował z chwały i splendoru po to, żeby służyć, ale otrzymał nagrodę, tak samo my możemy spodziewać się nagrody. Myślę, że to trochę taka zapomniana sprawa. Ja przyznam się szczerze, rzadko myślę o nagrodzie, ale kiedy czytam Ewangelię, to widzę, że Jezus dosyć często o tym mówił. I myślę, że nie mówił na darmo, że obiecywał, że nasz trud, nasz wysiłek nie zostanie niezauważony. Pamiętamy przypowieść o minach. Tak. Sługa był dobry, wierny w rzeczy drobnej, ponieważ okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. To jest taka wizja, realizacja tego królowania. Tak, jesteś wierny. List do Rzymian 8:17. Jeżeli wspólnie z nim cierpimy, to również będziemy mieć udział w chwale. 2 Tymoteusza 2:11-12. Nauka to zasługująca na wiarę. Jeśliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Kiedy patrzymy na Jezusa, to jest nadzieja chwały. Jeżeli Pan Bóg uczynił nas królami, dał nam godność królewską, ale oczekuje od nas, że w tej godności będziemy Bogu służyć, tak jak Jezus. Jesteśmy królami, ale czekamy na realizację naszego królestwa. Mamy w naszej odpowiedzialności jakąś przestrzeń, ale to nie jest jeszcze to jest ta mała rzecz. Ta wielka dopiero ma być. Nie możemy zgubić tej wizji nagrody. Jeżeli nie mamy, czytajmy Ewangelię, czytajmy, bo tam jest Jezus w wielu miejscach o tym mówi. Więc może to nie jest takie królowanie, jak sobie wyobrażamy. To dlatego, że jest to spowodowane upadkiem. Żyjemy w świecie skażonym grzechem. Nasze królowanie też jest skażone grzechem. Ale pomimo, że jest skażone, jest nadzieja, że zostanie w pełni odkupione. Właśnie do tego odkupienia zmierzamy, ponieważ Jezus pierwszy przyszedł i utorował drogę. Może nasze królowanie jest nieudolne, może czujemy się wręcz przeciwnie, sponiewierani, styrani, małogodni, ale musi każdy z nas wiedzieć, ja i każdy z was, że to jest sprawa między tobą a Bogiem. Jeżeli przyjdziesz z tym do Boga, On wyciągnie do ciebie rękę. On chce przywrócić twoją godność. On chce wezwać cię na nowo, pokazać ci wizję i nadziei, dla której cię powołał, dla której ukształtował twoje serce. Pokazać tą wizję, której On pragnie dla ciebie. Wizję godności, wizję nadziei na królowanie, którego nie będzie końca. Patrząc na Jezusa, właśnie za taką przyszłością ja tęsknię. Nie dajmy sobie wyrwać tej perspektywy. Nie dajmy sobie wmówić, że nasze życie nie jest ważne. Nie dajmy sobie wmówić, że nasza odpowiedzialność, nasz trud nie ma znaczenia. Dlatego, że to wszystko ma znaczenie dla tego, który nas kocha, dla tego, który może nas podźwignąć, dla tego, który może nas odnowić i dla tego, który przygotował dla nas wspaniałe miejsce. Nie dajmy sobie odebrać tego, nie dajmy sobie odebrać godności, że Bóg stworzył nas jako tych, do których należy królestwo. Stworzył nas jako tych, do których należy współkrólowanie. Dziękuję.
Dzięki Antoni za to słowo. A Tobie, Panie, dziękujemy za to, że Ty jesteś Królem, który jest Królem sługą. Ty jesteś Królem, który jest cichy i pokorny sercem. I Ty powiedziałeś, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przyjdźcie do mnie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I dzisiaj, Panie, przychodzimy do Ciebie jako ci, którzy są utrudzeni, jako ci, którzy są obciążeni. I przychodzimy, Panie, do Ciebie, aby w Tobie znaleźć ukojenie i aby w Tobie znaleźć królowanie, aby w Tobie znaleźć to powołanie do królowania, to powołanie do przynoszenia Twojego królestwa tutaj na świecie. Panie, prosimy Cię o to, aby ten czas świąt, czas świętowania Twojego wcielenia był też dla nas takim czasem uczenia się, co znaczy być i królować w Tobie. Amen.